Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest doktor habilitowany Zbigniew Siemiątkowski, z pochodzenia ciechanowianin, polityk, politolog, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, poseł na Sejm pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej kadencji, były minister spraw wewnętrznych, były szef Urzędu Ochrony Państwa oraz szef Agencji Wywiadu. Dzień dobry, panie doktorze. Witam pana bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
To druga pana wizyta w naszym studio. Może przypomnimy naszym słuchaczom, iż uczestniczył pan, teraz to już na przestrzeni lat możemy powiedzieć, w słynnej debacie na temat konkordatu, gdzie uczestnikiem rozmowy był także nieżyjący już świętej pamięci profesor Wojciech Góralski, twórca konkordatu. Pamięta pan, panie doktorze,
tę rozmowę? Tak, bardzo dobrze. Pamiętam rozmowę z księdzem profesorem i jak pamiętam, faktycznie ma pani rację, odbiła się ta audycja szerokim echem, dlatego że od państwa to wypożyczyły, tak, chyba tak to można powiedzieć, inne rozgłośnie, bo bardzo wiele osób słuchało mnie gdzieś różnych, jak nie w Rzeszowie, to w Białymstoku, a podobno również i Radio Watykan
tak,
słyszałem.
Tak, potwierdzam, Radio Watykan pisała o naszej rozmowie Gazeta Wyborcza. To była wtedy potrzeba chwili, aby pokłonić się tematowi. Pan był wtedy osobą odpowiedzialną, szefem komisji do spraw wprowadzania konkordatu. To były lata 90.
No, to prehistoria, dla większości podejrzewam naszych słuchaczy.
No, może nie taka prehistoria, ale rzeczywiście trochę czasu minęło od tego spotkania. Pan jest teraz poza polityką. Odszedł pan w 2005 roku. No i jak to jest teraz być poza tym, co się dzieje w polityce?
No i krócej mogę powiedzieć, dobrze. Są dwie odpowiedzi w takim wypadku, jak zwykle, jak mnie ktoś pyta, co robisz i co słychać. To zawsze pytam się, czy mam ci powiedzieć po polsku, czy po amerykańsku. Amerykanie na to zawsze odpowiadają świetnie. W Polsce się jak odpowiada? Stara bida. W związku z tym ja powiem pani po amerykańsku, czy się bardzo dobrze. Robię to, co lubię, lubię to, co robię. Są moje życie zawodowe zawsze tak przebiegało, a pracuję 41 lat na Uniwersytecie Warszawskim, że zawsze robiłem to, co chciałem, lubiłem to, co robiłem. Dlatego bez większego kłopotu odszedłem z polityki, ale odszedłem, bo jestem praktykującym demokratą. Po raz piąty startowałem do Sejmu, nie zostałem wybrany. To był jednoznaczny werdykt wyborców, którzy uznali, że moja rola w polityce się kończy i formuła, którą w tej polityce uprawiałem, też się kończy. I wyciągnąłem z tego wnioski. I myślę, że tak powinno być.
Czy trzeba umieć odchodzić z polityki? Bo nie każdy chyba to potrafi.
Ja byłem tylko przechodniem w polityce. Ja jestem z wykształceniem, jak pani zwróciła uwagę, politologiem. I miałem taką pokusę jak ornitolog, który bada życie ptaków, żeby trochę polatać. W związku z tym, będąc opisywaczem polityki, również miałem taką pokusę, żeby trochę polatać. I w związku z tym przez, ja wiem, 15 czy 17 lat czynnie uczestniczyłem w polityce z pewnymi, sądzę, sukcesami. I tak jak w polityce jest taka żelazna zasada polityki, która jest bardzo zbliżona do zasad hazardu. W hazardzie wygrać możesz, przegrać musisz, ale jednej rzeczy na pewno nie zrobisz, to znaczy nie odegrasz się. W związku z tym lepiej się nie próbować odgrywać, go wyciągnąć należy wnioski, uznać, że ten etap w życiu został zamknięty i zająć się czymś dla siebie pożytecznym. No, ja się tym zająłem. Jestem profesorem, jak pani zauważyła, w prestiżowym uniwersytecie i sobie bardzo to cenię.
Zrobiłam taką małą sondę w redakcji przed spotkaniem z panem tutaj na antenie i zapytałam, z czym wam się kojarzy postać pana Zbigniewa Siemiątkowskiego. Wszyscy jednogłośnie powiedzieli, to była pierwsza twarz polityki tamtego okresu.
To były lata 90., 15 lat, tak jak pani zauważyła, od 91 roku miałem honor być posłem ziemi ciechanowskiej. Okres transformacji, uczestniczyłem w wielkich sprawach, począwszy od tego, że byłem przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw ratyfikacji konkordatu w Sejmie. Byłem członkiem Zgromadzenia Narodowego Konstytucyjnego, jak i również mam jakiś swój udział, że jesteśmy w Unii Europejskiej, a w szczególności mam swój bardzo duży udział jako szef służb specjalnych, że jesteśmy w NATO. No i to jest ta wielka zasługa, której nikt mi nie odbierze. Sprawia mi to wielką satysfakcję, ale umówmy się, jest to rozdział zamknięty. Obok tych innych zajęć zrobiłem obecnie bardzo wiele innych dla siebie, no takich, jak ja sądzę, dobrych spraw. Wypromowałem chyba ze 150 magistrów, wypromowałem dwóch doktorów, dwóch następnych czeka do obrony. I to niech to będzie mój wkład i w naukę, ale również i w kształtowanie pewnych postaw demokracji, jak i również za moją sprawą i moich wykładów jakaś młoda część naszej inteligencji rozumie, na czym polega polityka.
Czy studenci pytają pana o ten czas bycia w polityce?
Po pierwsze, zaczynam zawsze nowy wykład, a prowadzę taki wykład na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim od zapytania, czy ktoś jest z Ciechanowa albo okolic. No i z góry zakładam, że taka osoba będzie miała u mnie fory. I muszę pani powiedzieć, że zawsze, prawie na każdym roku zdarza się ktoś, kto jest z Ciechanowa. Ostatnio była bardzo sympatyczna pani z Gojmina. Oczywiście traktuję to w kategoriach żartu. Oczywiście studenci próbują mnie podpytywać, ale proszę mi wierzyć, uciekający czas to jest to czas, który jest nieubłagany. Moi studenci urodzili się gdzieś mniej więcej 2002-2004. Czyli w żaden sposób nie mogą pamiętać to, co ja robiłem. Dla większości z nas, którzy w tamtym okresie coś robili, to były bardzo ważne przeżycia, one w nas tkwią. Dla nich jest to historia taka mniej więcej, może nie tyle co bitwa pod Grunwaldem, ale tak zbliżona do tego mniej więcej okresu.
Kto by pomyślał, że dwie dekady i tak daleko się to wydaje. Panie profesorze, to zapytam jeszcze w ten sposób, ale obserwuje pan to, co dzieje się na scenie politycznej. No nie da się nie obserwować, prawda? Jak pan ocenia poziom obecnej polityki? Jak często przekraczane są normy społeczne, kultury i wszelkie granice w polityce?
Ja myślałem, że w tamtych czasach, że ten stopień napięcia rywalizacji jest już doprowadzony do zenitu, ale jak obserwuję to, co się dzisiaj dzieje, to przechodzi wszelkie moje wyobrażenia. Po pierwsze, każdy z nas, który był wtedy w Sejmie, traktował to jako swój obowiązek, traktował to jako zaszczyt. Oraz to, co mówią Amerykanie w takim wypadku, to nic osobistego, tylko biznes. To znaczy, potrafiliśmy rozdzielić sferę prywatną od sfery zawodowej. To znaczy, po najbardziej gorących dyskusjach i sporach potrafiliśmy się zejść, wypić kawę, porozmawiać, opowiedzieć dowcip. A dzisiaj podobno, tak mi opowiadają przynajmniej moi koledzy, ci młodsi, którzy są w Sejmie, że jest absolutna separacja, że nie jest mile widziana albo nie do pomyślenia, że ktoś z wrogiego plemienia usiądzie z kimś i zacznie z nim normalnie rozmowę na zasadzie, co u pana słychać, co u pani słychać, jak tam dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tego nie było. Ponadto jest ta polaryzacja, która doprowadziła do tego, że nawet i w rodzinach są konflikty. Nie mówiąc już o konfliktach, które są na scenie politycznej. Język debaty, język debaty, który jest po prostu niewyobrażalny. Używanie argumentów, używanie epitetów, które słyszymy z jednej i z drugiej strony, bez cenzurowania, jest to według mnie nie do przyjęcia. Ja bym w tym świecie się nie odnalazł. To znaczy, ten świat nie jest moim światem. I jak sobie tak siedzę i słucham, myślę, że po połowie debaty bym wyszedł prawdopodobnie i bym się skończyło, żebym dostał pewnie udaru, bo bym nie wytrzymał, albo bym mnie wyniosła Straż Marszałkowska. W związku z tym lepiej, że mnie tam nie ma.
Panie profesorze, a jaką twarz ma obecna lewica? Czy jest to twarz Włodzimierza Czarzastego, czy też młodego na rybku?
No to już jest w ogóle inna twarz. Twarz Włodzimierza Cimoszewicza, chciałem powiedzieć, ale też Włodzimierza Cimoszewicza też, ale i twarz tej lewicy, w której ja uczestniczyłem, to jest tak według mnie 2-3-4% wyborców. My jesteśmy już ginącym pokoleniem. To jest twarz nowej lewicy. Młodych, energicznych, bardzo dobrze wykształconych, wiedzących, czego chcą i odnoszących się do spraw, które w dużym stopniu nas nigdy nie absorbowały. Mówię o kwestiach obyczajowych, światopoglądowych. To jest lewica już w wymiarze europejskim. Do niej należy przyszłość. Według wszelkich prognoz, prędzej czy później to zaowocuje, dlatego że nieuchronne są zmiany generacyjne, nieuchronne są zmiany polegające na tym, że pokolenie ludzi starszych odchodzi. To, co jest szokujące dla naszego pokolenia, jest oczywistością dla pokolenia, które wchodzi. I program lewicowy i to, co lewica proponuje, będzie dla tych młodych, wchodzących w życie ludzi, bardzo atrakcyjne. I z tym trzeba się pogodzić.
Jak pan sądzi, czy uda się powołać rząd Donalda Tuska, czy też premier Mateusz Morawiecki wyciągnie jednak te asy z rękawa? No i taka ciekawostka, zaprzysiężenie ewentualne Donalda Tuska zakładane jest na 13 grudnia. No taka znacząca data dla Polaków, musi pan przyznać. Dużo się wydarzy w tym dniu, jak pan sądzi?
Po pierwsze, to jest przesądzone, jest większość parlamentarna, przesuwanie, to jest to wszystko sztuczne. Nie potrafi ekipa, która przegrała wybory, pogodzić się z tym faktem. Nie dziwię się. Po 8 latach jest bardzo trudno zamienić gabinety i przesiąść się z limuzyny. Ja pamiętam taką rozmowę, którą miałem w Wielkiej Brytanii po tym, jak pierwszy raz przegraliśmy wybory, czyli w 97 roku. Byłem na jakimś takim stypendium i poznałem Sir Toma Kinga, to był minister obrony w rządzie Margaret Thatcher. I on mówi, pan były minister spraw wewnętrznych, ja byłem minister obrony. I mówię, pan wie, kiedy człowiek przestaje wiedzieć, kiedy nie jest już ministrem? No nie bardzo. No wtedy, kiedy pan siada rano do samochodu, bierze pan gazety i samochód nie rusza. Każdy z nas był do tego przyzwyczajony, że przyjeżdżał po nas kierowca, a wtedy się siadało na tylnie siedzenie i ten czas 30-40 minut jazdy do ministerstwa wykorzystywało się na lekturę. No i to jest ten moment, który większość tych, którzy dzisiaj przez 8 lat mieli okazję sprawować władzę, będą się musieli po prostu przyzwyczaić. Skończą się telefony do nich, skończą się zaproszenia na spotkania, skończy się to, żeby panie mistrze, panie pośle, panie senatorze przyjechał, uświetnił, zaszczycił, skończy się, jak będą mieć imieniny, te tabuny, które stojące przed ich biurami poselskimi, przed ministerstwem, zaczną się milczące telefony. Im szybciej człowiek się do tego przyzwyczai, tym lepiej, bo to jest nieuchronne, każdy były może o tym opowiedzieć. Mogę opowiedzieć, jak to jest, jeśli ktoś oczywiście chce posłuchać. 13 grudnia pani powiedziała.
Naszego
pokolenia jest to data znacząca. Znacząca w historii Polski, ale bym nie przesadzał, jeżeli chodzi o percepcję społeczną. Powiedziałem pani moich studentach. Na testach, jeśli mają na przykład rozszyfrować akronimy, najzabawniejszy akronim, jaki widziałem na teście PZPR, Polski Związek Piłki Ręcznej. Student politologii trzeciego roku. W Sejmie są posłowie, dla których jest potem określenie, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie. W związku z tym proszę o tym pamiętać. Jeśli ktokolwiek jest przyzwyczajony do symboli, to odnosi się to do jakiejś części, niestety odchodzącego pokolenia, dla którego to jest bardzo ważne. Dla większości ważniejsze są sprawy dnia bieżącego, dzisiejszego, ceny galopujące, ceny mieszkań, na przykład do tej pory inflacja, która była, która na szczęście została przyhamowana. To są ważne rzeczy i wokół tych spraw ogniskuje się, tak moim przekonaniem oczywiście, zainteresowanie znaczącej opinii publicznej. Ktoś, kto sądził, że symbolami można wygrać wybory, no to się rozczarował 15 października.
Ale pokusi pan się, panie profesorze, o ocenę, czy dojdzie do powołania rządu?
Bezsprzecznie. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że dojdzie, dlatego że w tej sprawie pan prezydent nie ma ruchu. Konstytucja wyraźnie mówi, że większość w trzecim kroku wskazuje kandydata na premiera. Niezależnie od tego, kto jest prezydentem, jak wiem, jak prezydenci bardzo nie lubią tego określenia, prezydent jest notariuszem. Kwituje. Jakiekolwiek z jego strony obstrukcja byłaby absolutnie złamaniem konstytucji.
A zatem będziemy obserwowali wydarzenia i czekali na ten dzień. Panie profesorze, kolejna sonda, którą w redakcji zrobiłam przed naszym spotkaniem na antenie, zapytałam po raz drugi, na ile wam się, moi koledzy, koleżanki, kojarzy osoba pana Zbigniewa Siemiątkowskiego z wywiadem. No i też jeden kolega mój wyraźnie powiedział, no tutaj ziemia ciechanowska ma szczęście do osób związanych z wywiadem. No nie ukrywajmy, przecież ostatni wiceminister także, tak?
No ale pan, jeszcze wcześniej.
Pan znacząca osoba,
wcześniej też. Proszę pani, słynny ostatni szef oddziału drugiego sztabu generalnego, czyli wywiadu II Rzeczypospolitej, pułkownik Józef Smoleński, pochodził, urodził się niedaleko pod Gołyminem.
Widziałam pana artykuł, bardzo interesujący na ten temat. Jest. Myślę, że możemy polecić naszym słuchaczom.
Proszę bardzo. Kłopot z wywiadem polega na tym, że ja opowiadam o wywiadzie. Mam taki przedmiot, który prowadzę, studia nad wywiadem. Napisałem szeroką monografię poświęconą wywiadowi PRL-u, wywiada władza. To się ewentualnie polecam. Swojego czasu otrzymała ona nominację do Nagrody Roku za najlepszą książkę roku. W związku z tym coś na temat historii wywiadu mogę powiedzieć. Na temat bieżących spraw wywiadu oczywiście nic nie będę mówił. Z różnych powodów. Najważniejszy powód, że już nic nie pamiętam.
To ja zapytam może w ten sposób. Wie pan, służby specjalne to budzą zawsze taką ciekawość, prawda? Jeśli oglądamy informacje, jeśli w ogóle słyszymy coś na ten temat. Zapytam, czy służbom specjalnym można wszystko w tym świecie?
Tylko tyle, na ile im to pozwala prawo.
Bo czasami mamy wrażenie, że wszelkie granice są przekraczane, prawda?
Nie, to jest mistyfikacja, to jest takie sobie wyobrażenie. I bardzo źle, jeżeli decydent polityczny, nie mający doświadczenia i obycia ze służbami specjalnymi, dostaje do ręki ten instrument. A jeżeli wie na temat służb tylko tyle, co ewentualnie przeczytał Ludluma, bądź obejrzał Jamesa Bonda, to jest nieszczęście. Problemem to jest, jeśli chodzi o obcowanie ze służbami, że decydenci nie bardzo rozumieją, do czego są te służby, a istnieje to, co pani zresztą powiedziała, jest taka pokusa wykorzystywania i lewarowania sytuacji politycznych za pomocą służb specjalnych. To się kończy źle. To się kończy nie tylko u nas źle. Prezydent Nixon mógłby na ten temat sporo powiedzieć. Musiał ustąpić z urzędu za wykorzystanie wywiadu do podsłuchiwania, czy do próby nawet podsłuchiwania swoich oponentów politycznych. To historia jest, można powiedzieć, wybrukowana takimi faktami. One są oczywiście fascynujące. W dużym stopniu wpływ na to ma oczywiście literatura i film. Głównie film, bo z tego mniej więcej czerpiemy. Ale to jest nieprawda, że służby mogą wszystko. Mogą wiele, mogą tyle, na ile to pozwala prawo, a ponadto jeżeli ktoś ma pokusę wykorzystania służb do celów innych niż do tego zostały powołane, to najczęściej źle na tym kończy i to nie jest jedyna ekipa, która dzisiaj będzie musiała się na tym przekonać.
Pan jest znawcą tematu, nie boję się użyć takiego stwierdzenia. Wydawało nam się, że służby Izraela są już najlepsze na świecie. No, tak naprawdę najwyższa półka, a jednak doszło 7 października do ataku Hamasu na Izrael. Mówi się, że w zupełnej tajemnicy. Czy pan wierzy, że naprawdę służby Izraela, słynny Mossad, no i oczywiście inne, nie wiedziały nic na ten temat?
No to jest w historii Izraela druga taka wpadka. Pierwsza była w 73 roku, w 1973. Jom Kippur. Atak Egiptu i Syrii na Izrael.
No, to akurat w rocznicę dokonano.
Całkowite zaskoczenie. Posypały się głowy, musiała ustąpić później pani Golda Meir, premier, musiał ustąpić Moshe Dayan, minister obrony, szef sztabu generalnego. Nastąpiła ta organizacja Mossadu i Shin Betu. Shin Bet to służba wewnętrzna bezpieczeństwa, która była odpowiedzialna za analizę informacji. Dzisiaj faktycznie ma pani rację, została to być odnotowane w historii jako druga porażka, ale ja widzę dwa powody tej porażki. Pierwsza, że w dużym stopniu absorpcja, podejrzewam, służb była na sprawy wewnętrzne skupiona. Kryzys polityczny w Izraelu, masowe demonstracje antyrządowe, kiedy rząd chciał zdyscyplinować sądy, użyję tego eufemizmu, mogły zaabsorbować uwagę służb. Tego decydenci wymagali od służb, żeby się skupiły na sprawach wewnętrznych, uważając, że sprawy zewnętrzne, czyli zagrożenie z zachodniego brzegu i ze strefy Gazy nie jest tak duże. To jest pierwsza sprawa. I druga, na którą zwracają uwagę, i to jest problem większości służb świata, to nie jest tylko problem służb izraelskich, jest na ten temat bogata literatura. Myślę, że jest to problem i naszych służb. Służby, jeśli mają być dobre, to musi być etos tych służb na odpowiednim poziomie. Musi być pewien mit tych służb. Służba w służbach specjalnych będzie zaszczytem. I jeżeli potrafiono przez wiele lat, a w szczególności w okresie rywalizacji dwóch bloków ideologicznych i politycznych, doprowadzić do sytuacji, że w jednym bloku, jak i w drugim służby były elitarne, tak dzisiaj te służby zatraciły swój etos i zatraciły swoją elitarność. Jak to jeden z byłych szefów Mossadu obrazowo powiedział, służby stały się instytucją taka jak każda inna i do tej służby się idzie nie dla etosu, tylko idzie się dla pieniędzy i te służby straciły to, czym powinny być. Czyli praca w tych służbach stała się taka jak każda inna praca, a przestały być pomysłem na przykład na życie. I w momencie, kiedy do tej służby będą szli ludzie, dla których głównym problemem będzie, że wczesna emerytura, trzynastka, czternastka mundurówka i ewentualnie kontakty, które się złapie podczas służby, które później będą procentować w życiu cywilnym, to te służby będą słabe. Te służby muszą być dla ludzi, dla których to jest pomysł na życie. To jest tak jak z powołaniem do zakonu, czy z powołaniem do seminarium. Jeżeli się idzie tylko dlatego, że wygodne życie i tak dalej, to jest to nieporozumienie. Się ma powołanie, albo się tego powołania nie ma. To jest bardzo podobny, zresztą charakter służby jednej i drugiej, którą wymienimy, jest bardzo podobny, bardzo podobny. Kryzys, jeżeli w jednej i drugiej instytucji nastąpił i występuje, co widzimy gołym okiem, to jest związane z tym, że przestały one być pomysłem na życie dla młodych ludzi.
Powiedział pan profesor, że no kojarzą nam się służby specjalne tutaj z Jamesem Bondem. Nie, nie, panie doktorze, teraz to na fałdzie się uczymy, jak działają służby specjalne w serialu.
Mówmy się, że ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które właśnie oglądało i fascynowało się właśnie Jamesem Bondem oraz innymi oczywiście.
Oraz swoją drogą polecam. Powracamy do naszej rozmowy, a przypomnę, proszę Państwa, dzisiaj moim i Państwa gościem jest doktor habilitowany Zbigniew Siemiątkowski, z pochodzenia ciechanowianin, polityk, politolog, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej kadencji, były minister spraw wewnętrznych, był szef Urzędu Ochrony Państwa oraz szef Agencji Wywiadu. Panie profesorze, tak sobie pomyślałam, polityka była bardzo z Panem związana, Pan z polityką przede wszystkim, ale jednak ta polityka zaprowadziła Pana na ławy sądowe.
No to jest taka normalna droga, proszę Pani. To jest więcej tak, że w historii najnowszej politycznej mówimy tak, że są dwie drogi. Jedna droga to jest z sal sądowych do ministerstwa, albo druga droga z ministerstwa do sal sądowych. No i oczywiście mnie zaprowadziła w drugiej. Nigdy się nie bałem odpowiedzialności. Mogę powiedzieć, że w dzisiejszym kontekście, po tych 15, bo to prawie 15 lat temu było, to mogę powiedzieć, że powinien dostać medal, dlatego że za próbę zablokowania negatywnego kontraktu na dostawę ropy naftowej ze wschodu dostałem skazany na rok, zawieszenie na 3 lata. Dzisiaj podobnie w innym kontekście politycznym, w innych nastrojach uznano by, że to było działanie no, wręcz pożądane. Ale się nie skarżę. Dostałem, zapłaciłem, trudno.
Czyli trzeba liczyć się również z takimi kosztami.
Oczywiście to jest koszt uprawiania polityki. W momencie, kiedy się podejmowało decyzje, jeśli pani pozwoli, ministrowie dzielą się na dwie kategorie. Jednych, do których ja myślę, że należałem. Przychodziłem, pracowałem, działałem, podejmowałem decyzje, nie bałem się odpowiedzialności, nie kryłem się za plecami innych, podpisywałem, zapłaciłem. I jest druga kategoria. Przyjdzie rano, przejrzy pocztę, zwoła współpracowników, rozdzieli zadania, a potem sięgnie do własnego kalendarza, gdzie dzisiaj wypada być. W związku z tym zaczyna się moment bywania. U jednego ministra, ważnej osoby.
Na tych imieninach osławionych.
Tu pójdę na kawę, tu plotkuję. Wracam do ministerstwa, porozglądam się, porozdzielam zadania, nagrodzę kogo trzeba, ukażę innych, a następnie jadę do domu, ubieram lepszy garnitur i zaczynam drugą fazę bywania. W jakim trzeba być ambasadzie, na jakim raucie i tak dalej. Tacy przejdą spokojnie, o nich nikt nie będzie pamiętał, oprócz tego, że sobie w CV napiszą, że byli ministrami. Śladu nie pozostawię po sobie. Ja chciałem pozostawić po sobie ślad, podejmowałem decyzje, nie bałem się tych decyzji, wziąłem pełną odpowiedzialność. Trudno. Jak to ktoś powiedział, taki mamy klimat.
To jeszcze już kończąc ten temat w ogóle służb, prawda, wywiadu i tak dalej, chciałabym temat Pegasusa poruszyć. Temat wrócił przed wyborami. Czy uda się wyjaśnić aferę Pegasusa?
No myślę, że tak, dlatego że jeżeli był faktycznie używany, to ślady pozostały. Oczywiście ci następcy będą się tłumaczyć, że mieli następczą zgodę sądu. Sądy będą się z kolei tłumaczyć, że nikt nie informował, że to będzie taka technika. Myślałem, że jest to normalna technika operacyjna. W czasach, w których ja podpisywałem zgodę na zastosowanie techniki operacyjnej, oczywiście nie mieliśmy takich doskonałych narzędzi. W związku z tym, jeśli ktokolwiek liczy tych, którzy wtedy podejmowali decyzję, że ślady nie zostaną ujawnione, to się mylą, dlatego że nawet jak się cokolwiek zniszczy, to jak to obrazowo powiedział, działają dwa narzędzia. Niszczarki, ale i kserokopiarki. Natychmiast, każda ekipa to przeżyje. Natychmiast na drugi dzień, jak się zainstalują w gabinecie nowi ministrowie, zaczną się pielgrzymki. Panie ministrze, uprzejmie donoszę. Jakie szczęście, panie ministrze, że nasi wrócili. Jakie ja tutaj miałem cierpienia, ale doczekałem pana powrotu. Ja to samo miałem, także proszę wierzyć, każdy następny będzie miał. I teraz pytanie, czy ktoś będzie miał charakter i powie, panowie, dajcie sobie spokój, weźmy się za robotę. I jest taka świetna maksyma, którą ja bardzo często stosowałem. Jest to maksyma Henryka IV, króla Francji, który po wielkich bojach, po tych wielkich tragediach, jaka była noc świętego Bartłomeja, w końcu uzyskał tron Francji, powiedział, jako król Francji nie mszczę urazu księcia Nawary. I to dedykuję tym, którzy dzisiaj zaczną urzędować na stanowiskach ministerialnych. Weźmy się za rozwiązywanie problemów, a ich jest co niemiara.
To skoro polityka jest taka brudna, to czemu tak ciągnie ludzi do tej polityki?
No, a dlaczego ćmie ciągnie do świecy? Wie, że zginie. No. Jest coś fascynującego w posiadaniu instrumentów władzy. To, że ci w każdym zdaniu co trzecie słowo powiedzą, panie ministrze, to ludzi to ciągnie. Na pewno nie ciągną pieniądze, dlatego że to nie są... No, być może ktoś również o tych pieniądzach myśli, ale tak myślę, że jak ja znam świat polityki i ludzi, to głównie ambicje, ego. Ego i jeszcze raz ego. Politycy, czy polityczki, no tak chyba też można powiedzieć, no muszą mieć rozbudowany jeden gruczoł. Zresztą tym gruczołem to jest ego. I to ludzi pcha do polityki i z konsekwencji, o którym pani kiedyś na początku powiedziałem, że w polityce wygrać możesz. Bardzo wiele wygrało, ale przegrać trzeba się liczyć z przegraną.
A czasem wszystko można przegrać też i twarz stracić.
Najważniejsze, że zachować twarz. Ja mam taką satysfakcję, jeśli pani to mówi. W dniu, w którym zostałem wskazany, 2 tygodnie później na Uniwersytecie Warszawskim miałem kolokwium habilitacyjne. To jest najważniejszy egzamin życia. Dzisiaj już nie ma kolokwiów, tylko jest inny typ nadawania stopnia doktora habilitowanego. Ja szedłem jeszcze tym starym rytem i po 3,5-godzinnym kolokwium habilitacyjnym, później wykładzie habilitacyjnym dochodzi do tajnego głosowania przed Radą Wydziału, której członkami są sami profesorowie i doktorzy habilitowani z mojego wydziału. 40 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące. Jak mi powiedziano, najlepszy z możliwych wyników, który padł na przestrzeni dekady. I to była największa satysfakcja, że moje środowisko uniwersyteckie po prostu zdefiniowało mnie w sposób taki, jak zdefiniowało, dając mi kredyt, olbrzymi kredyt zaufania, głosując za nadaniem stopnia doktora habilitowanego.
To zapytam w takim razie o czasy Ciechanowa, panie profesorze. Kiedy był pan Zbigniewem, uczniem szkoły podstawowej numer 1 na ulicy Orylskiej, to myślał pan o tym, że zwiąże się kiedyś właśnie z polityką?
Nie, no oczywiście.
Jakie są
nie,
te wspomnienia pana właśnie?
Z jedynki, potem z Krasiniaka, no przecież skończyłem przecież i pierwsze, no, wtedy nie było pierwsze, jedyne liceum ogólnokształcące imienia Zygmunta Krasińskiego. I muszę pani powiedzieć, ja byłem bardzo rozbudzony, z rodziny pochodzę ludzi bardzo rozbudzonych politycznie, to znaczy nie zajmujących żadnych stanowisk, no ja jestem z rodziny rzemieślniczej, moi rodzice mieli piekarnię w Ciechanowie, w związku z tym, ale ten krąg osób, ludzi, którzy się przewijali przez nasz dom, to byli ludzie, którzy no, amatorsko zajmowali się politykowaniem, tak bym powiedział. W związku z tym ja byłem osłuchany w tej polityce. Oczywiście nigdy nie przypuszczałem, że zostanę zawodowym politykiem na okres co najmniej tam 15 czy iluś lat. Też nigdy nie wiedziałem, że zostanę politologiem, bo nawet nie wiedziałem w tamtych czasach, że coś takiego jest jak politologia. Czysty przypadek. Ja chciałem zostać tak naprawdę historykiem. Historia jest moją pasją do dnia dzisiejszego. Zresztą do mnie się zawodowo się zajmuję historią polityki, w związku z tym to jestem bardzo blisko tej profesji. Ale miałem ten wielki łód szczęścia, że byłem laureatem Olimpiady Wiedzy Społeczno-Politycznej, która pozwoliła, dawała indeks. W tamtych czasach się nie wybrzydzało na indeks. To były przepustka do innego świata. W związku z tym 1 października 1977 roku rozpocząłem studia na jedynym w kraju kierunku politologicznym, jakim był Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. A tam to już siłą rzeczy krąg koleżeński, towarzyski spowodował, że prędzej czy później musiałem zostać wciągnięty do polityki, bo w tamtym okresie zostałem wciągnięty do kręgu towarzyskiego Aleksandra Kwaśniewskiego, młodego, wtedy dynamicznego ministra sportu. No i potem to się tak poszło.
Warszawa wciągnęła. A lubi pan wracać do Ciechanowa?
Oczywiście, to jest moje rodzinne miasto. Niedaleko przecież notabene mieszkam. Przecież mieszkam w ziemi czerwińskiej, która to jest historyczną częścią ziemi ciechanowskiej. Ale w zasadzie to tylko i wyłącznie w celach rodzinno-towarzyskich. I niestety coraz częściej tylko na pogrzeby. Nie tak dawno pochowaliśmy pana senatora Michasia, nie tak dawno doktora Petrykowskiego, potem księdza Infułata Kokosińskiego. No więc mówię z całym wielkim żalem, bo coraz częściej jestem po prostu albo powiadamiany, że ktoś z moich kolegów, znajomych zmarł, albo uczestniczę w tych smutnych uroczystościach. W dalszym ciągu w Ciechanowie moja mama mieszka, mam bratanków, no więc mam do kogo wracać, ale to są już tylko i wyłącznie koleżeńsko-rodzinne powroty.
Panie profesorze, jest pan jednym z bohaterów książki Jana Andrzeja Kaluszkiewicza.
Pana starosty obecnie.
Tak, oczywiście. Pod tytułem Zaczęło się w Ciechanowie. Razem z takimi postaciami przytoczę tylko no, kilka zaledwie nazwisk. Profesor Jerzy Bralczyk, który kilka dni temu otrzymał tytuł honorowego obywatela Ciechanowa. Profesor Andrzej Rzepliński, profesor Tomasz Nałęcz, też przecież znana postać polityki. Mistrz olimpijski Tomasz Majewski, aktor Ignacy Gogolewski, Waldemar Tkaczyk z zespołu Kombi, czy Dorota Rabczewska, słynna Doda. Doborowe towarzystwo?
Oczywiście jestem tutaj, można powiedzieć, zaszczycony, że w tym gronie się znalazłem. Dziękuję panu staroście, że wtedy mnie zauważył, przyjechał do Mionczyna, tam gdzie mieszkam. Odbyliśmy długo rozmowy, która zaowocowała publikacją. Jestem, no, można powiedzieć, happy z tego powodu.
Ta książka ma swój oczywiście dalszy ciąg, także osoby zainteresowane nadal mogą się śledzić historię osób tam zaprezentowanych.
Pan, jeszcze pani zapomniała chyba o profesorze Mirosławie Wyrzykowskim, tak, który też to były dziekan Wydziału Prawa i były dzisiaj w stanie spoczynku sędzia Sądu Trybunału Konstytucyjnego, który pochodzi z bardzo zasłużonej ciechanowskiej rodziny. Jest również pani Bibiana Mosakowska, profesor z Domu Kamińska.
Panie profesorze, w poniedziałek jest, właśnie no, mój gość na antenie radia, o, pani profesor, a więc...
To proszę się kłaniać, bo pani profesor Bibiana Mosakowska jest moją kuzynką, w związku z tym bardziej jestem zaszczycony, że będzie w tym radiu.
Czyli wszyscy są rodziną w tym Ciechanowie.
No, jesteśmy tu, mam ten zaszczyt pochodzić z jednej z najstarszych rodzin ciechanowskich po stronie mojej mamy, w związku z tym jesteśmy tutaj jakby u siebie. No.
Czy chciałby pan w jakiś sposób zwrócić się do naszych słuchaczy, bo zapewne wiele osób pana zna, wiele osób może kojarzy właśnie z młodszego pokolenia. Co chciałby pan powiedzieć naszym słuchaczom?
No właśnie, dziękuję tym wszystkim, którzy kiedyś mi zaufali i głosowali na mnie. Dziękuję również tym wszystkim, którzy się w różnych dla mnie trudnych momentach, a miałem takie też przecież po 2005 roku, nie odwrócili ode mnie. Za to im bardzo serdecznie dziękuję. A jednocześnie wszystkim państwu, słuchaczom radia, które to radio czas do czasu, jak jadę do Ciechanowa, to łapię na falach. Życzę wszystkiego najlepsze, a w związku ze zbliżającymi się świętami, to spokoju i dystansu do tego wszystkiego, co nas otacza. Proszę przyjąć jakby ode mnie taką radę. Polityka jest teatrem. W związku z tym tak się do końca nie wczuwajmy w rolę, a niech ci politycy za nas robią to, co byśmy my chcieli ewentualnie uczynić, a my tego nie zrobimy. Niech oni między sobą się kłócą, a my żyjmy w spokoju, czego państwu i sobie i pani oczywiście serdecznie życzę.
Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Szczerze mówiąc, umawialiśmy się jakiś czas temu już, że dojdzie do tego drugiego spotkania na antenie naszego radia i tym bardziej dziękuję, że pan zechciał do nas przyjechać.
Mogę jedno słowo tylko powiedzieć. Okazało się, że ja i pan profesor Góralczyk mieliśmy rację. W tym konkordacie nic takiego nie było i nie jest, co by zagrażało porządkowi w naszym kraju. Przy moim współudziale powstaje w tej chwili na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa rozprawa doktorska o nieprzestrzeganiu konkordatu. To znaczy, jeżeli są w Polsce problemy w relacjach Kościół-Państwo, to nie jest to wina konkordatu, tylko że jedna bądź druga strona tego konkordatu nie przestrzega.
Czyli warto było wtedy
odbyć tę debatę. Mieliśmy rację z profesorem wtedy, że nie bójmy się konkordatu.
Niestety już nie przekażemy tego świętej pamięci. Profesor Wojciech Góralski odszedł, ale oczywiście temat jest jak najbardziej interesujący. Panie profesorze, mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się na antenie naszego radia. Może tematy historyczne podejmiemy.
Bardzo proszę.
To jest pana pasja, to jest pana
konik,
tak. Ja też uwielbiam podejmować, a więc tematy historyczne, a więc liczę, że jeszcze dojdzie do rozmowy. Ja... Może nie po 20 latach jak teraz, ale wcześniej.
Bardzo pani dziękuję. Dziękuję państwu za cierpliwość i za możliwość bycia w państwa domach. Jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze na święta i nie dajmy się. To nie jest jeszcze tak źle. Niektórzy mają gorzej. Popatrzmy, co się dzieje w Palestynie, naprawdę. To jest, nie mówiąc już o Ukrainie.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan doktor habilitowany Zbigniew Siemiątkowski, ciechanowianin z pochodzenia, polityk, politolog, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm aż 4 kadencji, były minister spraw wewnętrznych, były szef Urzędu Ochrony Państwa i szef Agencji Wywiadu był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.